na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską, niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
Zaprasza ksiądz dr Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Państwa do audycji margaretkowej. Rozpoczynamy taki mały, nowy cykl naszych audycji poświęconych modlitwie margaretkowej, ale w tych audycjach będzie nam towarzyszyć Matka Najświętsza w jej siedmiu boleściach. Będziemy chcieli te tajemnice rozważać, patrząc na boleści życia, różne doświadczenia, sytuacje w naszej modlitwie za kapłanów, sytuacje życia codziennego, doświadczenie Kościoła i to wszystko, co tak naprawdę łączy się z naszym życiem, co jest dla nas tak bardzo ważne. Chcemy, żeby Maryja przewodziła nam na drodze naszych rozważań. Mówiąc o boleściach Matki Bożej, trzeba sięgnąć do pewnego miejsca, skąd wziął się różaniec, czy niektórzy mówią koronka siedmiu boleści Matki Bożej, a mianowicie do Kibeho. Kibeho to niewielka wioska położona na południu Rwandy, która stała się jedynym afrykańskim sanktuarium maryjnym. Czyli tak naprawdę sięgamy sercem do miejsca, które Maryja sama wybrała. Mówimy o Rwandzie, czyli państwie, które ma bardzo burzliwą, wręcz nawet straszną historię wojny domowej, ale to nie jest taka wojna o władzę, ale to jest wojna bratobójcza pomiędzy plemionami, kiedy jedno uważało się za lepsze, idealne od drugiego. Dosłownie brat zabijał brata. I Maryja wybiera to miejsce, raz, żeby je ochronić przed tą bratobójczą walką, do której ostatecznie i tak dojdzie, ale z drugiej strony przychodzi po to, żeby powiedzieć nam o miłości do nas, miłości do Kościoła, nauczyć nas, jak można Boga w swoim życiu codziennym odkrywać, jak ja, jako członek apostolatu Margaretka, jako osoba zaangażowana w życie parafii, jak mogę Boga odkrywać w swoim codziennym życiu, jak mogę Go jeszcze bardziej poznawać. Jak podaje historia właśnie objawień w Kibeho, Matka Boża w latach 81-89 kilkakrotnie ukazywała się pewnym dziewczynom, licealistkom, ubolewając przy tym nad stanem wiary młodych ludzi, nad tym, jak rządzący odnoszą się do wiary, religii i nad bezprawiem, które coraz bardziej szerzy się na świecie. Maryja w jakiś sposób angażuje się, ale z jednej strony oczywiście chodzi tu o dobro Kościoła, chodzi o wiarę, a z drugiej strony chodzi o to, co ludzie przeżywają i co dzieje się z ich życiem. I tak jak w wielu, wielu miejscach, w Fatimie, w Lourdes, czy nawet w Polsce, w Gieczwałdzie, gdzie mamy objawienia, gdzie Kościół wypowiedział się, że są one autentyczne. I w tych wszystkich miejscach Maryja woła o pokutę i nawrócenie. Pokuta, czyli uniżenie swojego życia, uznanie swojej słabości, stanięcie w prawdzie i nawrócenie, chęć zmiany życia, naprawy tego, co gdzieś się po drodze popsuło, czyli pokuta i nawrócenie. I Maryja właśnie w czasie tych objawień zapowiedziała, przepowiedziała ludobójstwo, które dotknęło Rwandę kilkanaście lat później. Przepowiedziała, ale nie robiła tego, żeby tylko przepowiedzieć, ale żeby ostrzec, czyli w jaki sposób dała narzędzia, żeby kraj, naród opamiętał się, żeby zrozumiał, że na Bogu budując ludzie nigdy się nie zawiodą. Może na temat objawień kilka słów. Maryja ukazuje się, jak powiedziałem, młodym dziewczynom, ale jak wyglądała sytuacja duchowa kraju? Lata 80. to był tak naprawdę bardzo przykry czas dla Rwandy. Były kradzione, niszczone figury Matki Bożej, okradano kościoły. Mało kto w ogóle brał do ręki różaniec, modlitwa całkowicie zapomniana przez ludzi, nawet przez duchownych, którzy nie upominali się, nie przypominali o potrzebie modlitwy różańcowej. Ulegali fałszywym wpływom różnych ideologii, nawet i fałszywych teologii, jak to nieraz się mówi, które wypaczały obraz Pana Boga, przedstawiały Go w całkiem innym sensie. I tak właśnie wyglądała Rwanda. Kraj tak naprawdę pełen chaosu, pełen demoralizacji, ale też braku duchowego odniesienia do Boga. I Maria wybiera ten kraj, zubożony, zniszczony, wybiera jako swoje miejsce, by przekazać światu swoje orędzie.
Rwanda, yeah, Rwanda, Rwanda. They said many are called, a few were chosen, but I wish some wasn't chosen for the blood spilling of Rwanda. Yeah. They said me shocky, shocking up in they go, thrown in the fire, but you never get burned. But I wish some didn't get burned in Rwanda. Yeah. They said the man is judged according to his works. So tell me, Africa, what's your worth? There's no money, no diamonds, no fortunes on this planet that can replace Rwanda. Rwanda, Rwanda. These are the cries of the children. Anybody hear my cry? Rwanda, Rwanda, America. It's the United States of America.
Maria ukazała się po raz pierwszy 16-letniej dziewczynie, bardzo pobożnej, która bardzo często myślała o Panu Bogu, swoje życie, dzień układała razem z Nim. I ta dziewczyna 28 listopada o 12:35 tak opowiedziała widzenie. Byłam w jadalni, rozdawałam posiłki, nagle usłyszałam głos. Maria mówiła, moja córko, oto jestem. Maria, kiedy przychodzi do tej młodej dziewczyny, Alfonsiny, tak miała na imię, jakby przyszła na jej zawołanie, czyli Maria jakby odpowiada na sytuację Rwandy. Przychodzi jakby na zawołanie. Nie wiemy, o co prosiła Alfonsina, o jakimi intencjami kierowała swoje serce do Boga. Nie wiemy tego. Możemy się jedynie domyślać, że szukała ratunku, patrząc na to wszystko, co się dzieje, skoro była dziewczyną pobożną. A więc zależało jej na Bogu, zależało jej na ludziach. Właśnie, moja córko, oto jestem. Jakby chciała powiedzieć, przecież mnie wołałaś, przecież na mnie czekałaś. Oto jestem. Ona na początku nie wiedziała, z kim ma do czynienia, dlatego zapytała ją, kim jesteś? Wtedy Maria odpowiedziała, jestem Matką Słowa, czyli Matką Chrystusa. Jezus jest Słowem, Słowem Ojca. Czyli jestem Matką Syna Bożego. I właśnie na modlitwie, kiedy bierzemy do ręki koronkę pokoju, w naszej modlitwie margaretkowej, czy bierzemy do ręki różaniec, czy koronkę do Bożego Miłosierdzia, właśnie wypowiadamy słowa, które Bóg sam wypowiedział. Pan Jezus uczy nas modlitwy Ojcze Nasz, Anioł czy Elżbieta. Kierują słowa do Maryi, które wchodzą w skład modlitwy Zdrowaś Mario. O mój Jezu, które kończymy na przykład na zakończenie różańca. Wtedy te słowa Maria nauczyła dzieci w Fatimie i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak naprawdę wypowiadamy słowa, które płyną z nieba. Ja jestem Matką Słowa, Matką Chrystusa, to On jest najważniejszy, to na Nim buduj swoje życie. I Maria jakby chciała się upomnieć o nas, żebyśmy na niej i na Jezusie budowali swoje życie. Naśladowali Marię w pokorze, w uniżeniu, w cierpliwości, w posłuszeństwie, w wierności, także i w tym duchowym ubóstwie, w pobożności i tak dalej, żebyśmy ją naśladowali. I Maria bardzo ubolewa, kiedy przychodzi do tej młodej dziewczyny nad stanem duchowym ludzi, mówiąc wręcz, że chce głębokiej wiary. Chce głębokiej wiary od jej rówieśników, czyli kolegów i koleżanek ze szkoły, z liceum. Chce głębokiej wiary od jej najbliższych. Chce głębokiej wiary od narodu Rwandy. Chce głębokiej wiary. Maria przychodziła do Alfonsiny kilkakrotnie. Ponownie ukazała się dzień później, 29 listopada, a później w prawie każdą niedzielę grudnia. Dziewczyna mówiąc o tym, że widzi Matkę Bożą, bo prawdopodobnie trudno było to ukryć, spotkała się z ogromem szyderstw, pin, szczególnie ze strony swoich rówieśników, kolegów. Maria kieruje, zobaczmy, słowa, żeby nawracała ludzi, nawracała tą grupę, z którą uczęszczała do szkoły, a reakcja jest odwrotna. Czasem takie są też skutki modlitwy, skutki, na które nie jesteśmy niejednokrotnie przygotowani, że ja się modlę za kogoś, a ten ktoś odpłaca mi czymś innym. Ja się staram, a efekt jest wręcz odwrotny. I wtedy przychodzi zwątpienie, czy warto. Czy warto, może ta młoda dziewczyna się zastanawiała, czy dobrze, że powiedziałam im o Maryi, że widzę ją, czy dobrze, że podzieliłam się tym wewnętrznym moim doświadczeniem. Trudno to oceniać, ale widzimy, że Maryja walczy o Boga, walczy o Jego miłość. Taka jest prawda Pana Boga. I kiedy Maryja przychodzi do Alfonsiny przez kolejny rok, 82, wiele razy skarżyła się Matce Bożej. Ludzie mówią, że jestem szalona. Czasem może takie słowa też możemy usłyszeć pod swoim adresem. Chodź do kościoła, modlisz się, jesteś szalony, po co, daj sobie spokój, zobacz, co się dzieje, posłuchaj mediów, co mówią i tak dalej, i tak dalej. Po co wierzyć, po co się starać? Ale ta młoda dziewczyna trwała, bo wiedziała, że Maryja działa. I tak też się stało, że cała społeczność szkoły, do której ta młoda dziewczyna uczęszczała, było świadkiem znaku. Obserwowali taniec słońca od lewej do prawej strony, w górę i w dół. Słońce znikło, pojawił się zielonkawy księżyc, taniec gwiazd, świetliste krzyże i tak dalej, i tak dalej. Wiele znaków na niebie, które potwierdziły, że Maryja przyszła do tej młodej dziewczyny, przyszła do narodu ruańskiego po to, żeby ludziom pomóc, po to, żeby ją uratować. Kiedy ta młoda dziewczyna rozmawiała z Maryją, zawsze kierowała do niej się w następujący sposób. Mówiła, nazywała Maryją Umubiei, to znaczy mamusiu. Tak tymi słowami młoda dziewczyna Alfonsina rozmawiała z Maryją. Umubiei, mamusiu. Może właśnie to są słowa, które warto kierować do Maryi, tak jak do naszej rodzonej mamy, czy jak kierowaliśmy do niej, mamusiu, mamo. Może właśnie zwracać się do niej tak bezpośrednio. Oczywiście używamy pięknych tytułów Maryi, ale jeżeli jest naszą mamą, to myślę, że w tej naszej prywatnej modlitwie, w tym naszym spotkaniu z nią, możemy kierować do niej właśnie te słowa: mamusiu, bo mnie kochasz, bo jesteś przy mnie, bo o mnie walczysz. Myślę, że warto tymi słowami może właśnie odnosić się do Maryi. To jest bardzo ważne.
Jakże piękna jesteś, pragnę chwalić Cię. Jakże dobra jesteś, pragnę chwalić Cię. O mamusiu, kocham Cię. Syna.
Wszystko, co mi dajesz, Królowo śliczna, módl się za nami. O mamusiu, kocham cię.
Dziewczyna w tych relacjach z Maryją wiele puściła, umartwiała się. Czasem zastanawiamy się, modlimy się na przykład za jakiegoś kapłana, czy modlimy się w jakiejś trudnej intencji i zastanawiamy się, jak temu człowiekowi pomóc, czy jak tym osobom pomóc. Myślę, że mu umartwienie i post to są dwa takie bardzo ważne narzędzia. Pan Jezus kiedyś powiedział, oczywiście kiedy apostołowie zastanawiali się, że my nie potrafiliśmy, co złego, co takiego nie zrobiliśmy, że się nie udało nam wypędzić tego złego ducha. A Pan Jezus mówi wtedy, że ten rodzaj złych duchów można wypędzić tylko modlitwą i postem. Właśnie, modlitwa i post. Dwa jakby narzędzia, którymi mogę się posłużyć do tego, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. Post, jakaś forma umartwienia, rezygnacji z czegoś i modlitwa, jeszcze bardziej intensywna za tą osobę, za którą się modlę. I właśnie ofiarowała to o nawrócenie świata, ofiarowała to za kapłanów, biskupów Ruandy, państwo, władze. Ofiarowała swoją modlitwę właśnie po to, żeby ratować ludzi. I Maryja do tej młodej dziewczyny pod koniec już objawień, w 89 roku, skierowała swoje przesłanie na temat rządzących Ruandą następującymi słowami. Mówię do was, którzy posiadacie władzę, a którzy reprezentujecie naród. Ratujcie ludzi, a nie bądźcie ich oprawcami. Nie okradajcie ich, dzielcie się z innymi. Uważajcie, aby nie tyranizować tych, którzy chcą wytknąć wam błędy. Mówię to do was, powtarzam wam, nie wolno nic złego czynić tym, którzy kochają bliźnich. Stają w ich obronie, walczą o poszanowanie dla ich życia i dla prawdy. Są dobrzy i walczą o to, aby Bóg był kochany i czczony. Życie, prawda, dobro i walka o to, aby Bóg był kochany i czczony. Czyli Bóg na pierwszym miejscu. Jeżeli Bóg będzie na pierwszym miejscu w naszym życiu, to będziemy zwyciężać. To będziemy naprawdę odnosić duchowe zwycięstwo. Kolejną dziewczyną oprócz Alfonsiny była Natalie, 17-letnia dziewczyna, której Maria ukazała się rok później, w 82, dokładnie 12 stycznia. Była ona podobnie jak wcześniejsza dziewczyna, bardzo skromna i pobożna. Wiele mówiła o cierpieniu chrześcijańskim, o sensie cierpienia. Dawała przykład swoim życiem. Czyli dziewczyna bardzo mocno oddana Panu Bogu. Ona właśnie staje się jakby spadkobierczynią kolejnych maryjnych objawień. I Maria do tej młodej dziewczyny mówi tak. Mówię do was, ale nie słuchacie. Chcę was podźwignąć, a wciąż nie chcecie wstać. Wołam was, a udajecie głuchych. Kiedy zaczniecie czynić to, o co was proszę? Jesteście obojętni na wszystkie moje wezwania. Kiedy zaczniecie interesować się tym, co pragnę wam powiedzieć? Daję wam wiele znaków, a ciągle nie wierzycie. Jak długo jeszcze będziecie głusi na moje wezwania? Kiedy tak słucham tych słów, czasem zastanawiam się, czy w naszej wierze i w naszym relacji do Pana Boga i do ludzi nie jest podobnie. Łatwo jest słyszeć to, co jest miłe, przyjemne. Trudniej jest usłyszeć to, co jest może trudne i bolesne. Jak tu mówi, wołam was, a udajecie głuchych. Czasem upominamy w kościele, może jakiemuś kapłanowi chcemy zwrócić uwagę. I czasem spotykamy się z wręcz odwrotną reakcją, co nie jest łatwe dla nas. Widzimy, że to też pokazuje, jak trudno jest słuchać, ale więcej, jak trudno jest usłyszeć. Usłyszeć, czyli spotkać się z tymi słowami, przyjąć je. Właśnie pozwolić Bogu działać. I dalej Maria mówi, na świecie króluje egoizm, nienawiść, nieczystość, bezbożność. Z tego powodu należy niezwłocznie żałować, nie zatwardzać serca, wyrzec się grzechu i praktykować Boże przykazania. Tak naprawdę wrócić do początku. Zacząć żyć po Bożemu, tak jak w domu nas wychowano, tak jak rodzice nas wychowali, tak jak nam przekazali wiarę. Właśnie wrócić do początku, zacząć żyć po Bożemu, od początku do końca. Bo przecież Bóg prawdziwie kocha. Dla Niego jesteśmy wszystkim. Wrócić do tego właśnie pierwotnego stanu wiary. To jest bardzo, bardzo ważne. Bardzo ważne. Maria powiedziała Natalii, czyli tej drugiej wizjonerce, że będzie cierpiała przez całe swoje życie. I tak się stało. Cierpienie jej nie odstępowało ani na krok. Wtedy powiedziała: przyjmuję drogę, którą chcesz mnie prowadzić, bez względu na to, czy będzie to droga cierpienia, czy droga radości. Przyjmuję tę drogę, bez względu na to, czy będzie to droga cierpienia, czy droga radości. Przyjęcie wszystkiego, zgodzenie się na wszystko. Bardzo często jest tak, że w naszych doświadczeniach, w cierpieniu, tym naszym gdzieś wewnętrznym, tkwi to jedno słowo, które Pan Bóg do nas wypowiada. Przyjmij. To jedno słowo, bez względu na to, jakiekolwiek to cierpienie jest. Przyjmij. Przyjmij to znaczy zgódź się na nie. Pozwól, żeby ono stało się częścią Twojego życia. Nie odsuwaj go, nie bój się go. Po prostu przyjmij. Przyjmij, bo jest to dar z nieba, dar od Boga. I pozwól, żeby to cierpienie stało się częścią Twojego życia. Bo Pan Bóg przez to doświadczenie, cierpienie też chce zmieniać ludzi. Właśnie przez Twoją wytrwałość, modlitwę, zaufanie, inni mogą się zmieniać. Trzecia dziewczyna, która widziała Matkę Bożą, należała do innej grupy niż dwie wcześniejsze, niż Natalii i Alfonsina. Należała do tej grupy przeciwników wizjonerek, czyli tych, które szyderczo śmiały się z tych dziewcząt, które widziały Maryję. Jakie musiało być jej zdziwienie, kiedy Marie Claire, bo o niej mowa, zobaczyła ukazującą jej się Matkę Bożą. To właśnie ją Maryja wybrała. Tę właśnie młodą dziewczynę, która była tak zagorzałą przeciwniczką dwóch wcześniejszych, aby przekazać jej różaniec siedmiu boleści, aby ukazać jej tajemnice swoich boleści. Jakie, tak jak powiedziałem, musiało być jej zdumienie. I Maria powiedziała jej takie oto słowa. Ludzie współcześni nie czują już tego zła, które czynią. Kiedy ktoś popełni grzech, nie przyznaje się, że źle postąpił. Proszę was, żałujcie za grzechy. Jeśli będziecie odmawiać tę koronkę, rozważając ją, będziecie mieli siłę do wzbudzenia w sobie skruchy. Dzisiaj wielu ludzi nie potrafi już prosić o przebaczenie. Ci ludzie znów krzyżują Syna Bożego. Przyszłam wam o tym przypomnieć. Szczególnie tu, w Ruandzie, gdyż znajduję tu jeszcze ludzi pokornych, którzy nie są przywiązani do bogactw ani do pieniędzy. Słyszymy, że Maria znalazła w tym narodzie ludzi pokornych. Dlatego przyszła. Przyszła, bo chce przekazać światu nową modlitwę, która nie jest tylko formą praktyki, ale formą, narzędziem wręcz nawrócenia, zaniesienia, przekazania ludziom pokoju, po to, żeby świat ocknął się, obudził się przed straszliwymi walkami. Ale, jak doskonale wiemy, w 1994 roku przepowiednia o ludobójstwie, o bratobójczej walce spełniła się. Jak podają badania badacze, zginęło ponad 1 000 000 osób w Ruandzie z ręki bliskich, najbliższych, ponieważ uważali się za lepszych, ulegli błędnej ideologii czy jakiejś takiej błędnej propagandzie. Jest to obraz straszny tego, co tam się wydarzyło, ale Maria zrobiła to po to, żeby przestrzec, po to, żeby uratować. Powiemy, nie udało się. Myślę, że się Marii udało, choć ludzie nie posłuchali, bo czasem jest tak, że wielu uważa się za po prostu lepszych i mądrzejszych i trudno, żeby przekonać go do tego, żeby uznał z pokorą słowa Maryi za prawdziwe. Maria przekazała nam tę koronkę, jak to nazwaliśmy, różaniec siedmiu boleści, ale to, co będzie tematem tych naszych dalszych audycji w kolejne miesiące, będzie właśnie pochylanie się nad jedną konkretną boleścią, po to, żeby pokazać ją na tle naszej margaretkowej modlitwy, sprowadzić ją jeszcze bardziej zgłębić, odkryć sens cierpienia, różnych doświadczeń, pokazać, jak Maria zachowywała się, reagowała w różnych doświadczeniach, co może być dla nas też siłą, co może być dla nas też pewną formą jakiegoś odnalezienia się w trudnej sytuacji, może i formą nawrócenia, powrotu do Boga, odniesienia swojego życia ku Niemu. Thank you. Te boleści, jak one brzmią. Myślę, że większość z Państwa już spotkała się i na pewno z różańcem do siedmiu boleści i z tematem boleści. Pierwsza boleść to proroctwo Symeona. Doskonale znamy tę scenę. Pan Jezus zostaje ofiarowany przez Marię i Józefa w świątyni. Symeon rozpoznaje w nim Mesjasza Bożego. I te słowa, a Twoją duszę miecz przeniknie. To jest pierwsza boleść. Druga boleść to ucieczka do Egiptu. Kiedy anioł przychodzi do Józefa, uciekaj do Egiptu, bo nastają na życie dziecka. Co musiała przeżywać Maryja, co musiał przeżywać Józef, kiedy uciekają z dziecięciem do Egiptu? Ucieczka późno w nocy, ucieczka szybko. Myślę, że trudno było później rozważać, zastanawiać się. Ucieczka to ucieczka przed złem, przed niebezpieczeństwem. Kolejna boleść. Następna to zgubienie Jezusa. Kiedy 12 lat ma Pan Jezus, Maria i Józef zabierają Go do świątyni. I tam zgubili Jezusa. 3 dni poszukiwań, 3 dni bólu i cierpienia, 3 dni, myślę, zachodzenia w głowę, co się dzieje z tym małym dzieckiem. 12 lat nie poradzi sobie, nie da rady i tak dalej, i tak dalej. Tyle myśli, które musiały pojawiać się w głowie Józefa i Maryi. Zgubienie, wielkie cierpienie, 3. boleść. Kolejna to spotkanie na drodze krzyżowej. Nic nie jest w stanie równać się z bólem matki, która patrzy na umieranie swojego dziecka, na cierpienie dziecka. Matka zrobi wszystko, żeby ukoić cierpienie, więcej weźmie cierpienie na siebie. A tutaj totalna bezradność, spotkanie na drodze krzyżowej. 4. boleść, kolejne ukrzyżowanie śmierci Jezusa. Nic nie jest w stanie równać się z bólem cierpienia, ale więcej, nic nie jest w stanie równać się ze śmiercią dziecka dla matki. Jest to ogromne cierpienie. Wraz ze śmiercią dziecka umiera część matki. Ukrzyżowanie, śmierć Jezusa. Kolejna boleść. Następna, zdjęcie z krzyża. Kiedy Maria trzyma Jezusa w swoich rękach. Kiedy bierze to samo ciało, zniszczone, upokorzone, to samo ciało bierze do swoich rąk. Po to, by go przytulić. Ale już nie czuje tętna, nie czuje oddechu. Nie ma żadnej reakcji. Totalna bezradność. I ostatnia boleść, złożenie do grobu. Chłód, ciemność. Kamień, który zasuwają, pokazuje, że coś się skończyło. Jakiś etap się zamknął. Jest to trudna boleść. Boleść, w której myślę, że wielu z nas uczestniczyło i niejednokrotnie uczestniczy, kiedy chowamy swoich bliskich i najbliższych. Kiedy Bóg nam kogoś od siebie zabiera. Zabiera za szybko, zbyt wcześnie. Złożenie do grobu. Będziemy te boleści chcieli rozważać też w perspektywie, jak powiedziałem, naszej modlitwy, by pokazać jej sens, by ją jeszcze bardziej ugruntować, byśmy widzieli, że ta modlitwa jest potrzebna mimo tych boleści, które jednak mimo wszystko gdzieś na tej drodze się pojawiają. Dlatego niech ten rok, kolejny rok formacyjny w Margaretkach, będzie rokiem z jednej strony pełnym nadziei, ale z drugiej strony prawdy. Rokiem odkrywania jeszcze bardziej sensu naszej modlitwy, rozwijania tej modlitwy, omadlania nowych kapłanów, ale z drugiej strony też czasem naszego wewnętrznego umartwienia, może i pokuty, może i stanięcia w prawdzie przed sobą samym, po to, żeby ta modlitwa była w naszym życiu skuteczna i żebyśmy wszyscy szli drogą zbawienia. Bóg zapłać za ten czas, niech Pan Bóg ma nas wszystkich w swojej opiece. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Modlitwa w intencji kapłanów i powołań.
Żeby ta świętość kapłańska była obecna, żeby każdy kapłan wiedział, po co nim jest.
Na margaretkowej drodze modlitwy.